Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rostochowicz. Mamy dziś wtorek, 13 października. Za szybką studię uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Luminice i Fabien. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy sporządzony dziś przez Piotra Błońskiego i Marka Brzezińskiego. Magazyn Euranet na co dzień Sylwii Gips, pasaże paryskiej Krzysztofa Rutkowskiego, felieton multimedia Stefana Rigera, opowieść Agnieszki Kumor o Jean Moreau i magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Szefowa dyplomacji amerykańskiej Clinton jest w Moskwie i chce, tak jak minister Ławrow, zacieśnienia amerykańsko-rosyjskich stosunków w dziedzinie budowy tarczy antyrakietowej. Premier Rosji Putin jest w Pekinie. W Rumunii upadł centroprawicowy rząd po przegłosowaniu wotum nieufności złożonego przez opozycję w parlamencie. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Sylwią Gips. W Moskwie przebywa Hillary Clinton, amerykański sekretarz stanu. Zresztą jest ona w stolicy Rosji po raz pierwszy w tym charakterze. Po rozmowach z szefem dyplomacji rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem, oboje wystąpili na konferencji prasowej, podczas której pani Clinton powiedziała, cytuję: „Chcielibyśmy nawiązać z Rosją bliską współpracę, jeśli chodzi o obronę przeciwjądrową”, koniec cytatu. Obiecała ona też, że uczyni współpracę między Waszyngtonem a Moskwą bardzo przejrzystą, gdyż, jak się wyraziła, jest ona niesłychanie ważna dla reszty świata. Siergiej Ławrow z kolei wyraził duże zadowolenie z rezygnacji USA z instalacji elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, ale z żalem podkreślił, że Rosja nadal do dziś nie została zapytana o zdanie w sprawie nowej koncepcji antyrakietowej Stanów Zjednoczonych. Szefowa dyplomacji amerykańskiej bardzo pozytywnie wyraziła się też o dużym ociepleniu stosunków rosyjsko-amerykańskich i o ścisłej współpracy rosyjskiej, jeśli chodzi o stosunek do irańskiego programu jądrowego. Jak twierdzi cytowany przez Agence France-Presse doradca Baracka Obamy, Michael McFaul, pani Clinton zaproponuje Moskwie uczestnictwo w projekcie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Podczas wspomnianej konferencji prasowej minister Ławrow oświadczył, że wszelkie sankcje przeciwko Iranowi są kontrproduktywne. Pani Clinton podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie mają najmniejszego zamiaru złagodzić sankcji wobec Korei Północnej, mimo faktu, że Pchenjan obiecuje wszczęcie negocjacji w sprawie swego programu nuklearnego. Obie strony zamierzają osiągnąć ostateczne porozumienie o denuklearyzacji najpóźniej do 5 grudnia, kiedy to wygasa porozumienie START 1.
W Pekinie rozpoczyna się w środę, 14 października, szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, do której należą przede wszystkim Chiny i Rosja, a obok nich były republiki azjatyckie, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Tadżykistan. Kluczowe wydarzenie miało jednak miejsce w przeddzień. Władimir Putin podpisał dzisiaj umowy z szefem rządu chińskiego Wen Jiabao, opiewające na miliardy dolarów, a w deklaracji publicznej po rozmowach oświadczył, że bezprecedensowy stopień wzajemnego zrozumienia pozwala Chinom i Rosji rozwiązać z powodzeniem każdy problem. Pekin i Moskwa podpisały dziś 40 umów handlowych i finansowych zawartych między przedsiębiorstwami obu krajów, między innymi na temat długoterminowych dostaw gazu dla Chin. Miałyby to być według wicepremiera Aleksandra Żukowa pierwsze porozumienia handlowe na taką skalę w historii stosunków rosyjsko-chińskich. Te ostatnie już dawno nie były tak bliskie. Rosja i Chiny okazują coraz większą solidarność w kwestiach takich jak Bliski Wschód, nierozszerzanie broni atomowej, reforma ONZ i międzynarodowych instytucji finansowych, a także do pewnego stopnia w sprawie negocjacji z Iranem i Koreą Północną.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Po spotkaniu się we wtorek w Brukseli z premierem Republiki Czeskiej Janem Fischerem, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso pogroził czeskiemu prezydentowi palcem, twierdząc, że powinien on wywiązać się ze swych zobowiązań i nie stwarzać sztucznych problemów dla traktatu lizbońskiego. Jego zdaniem Barroso, podpisanie traktatu leży w interesie narodu czeskiego. W Rumunii upadł centroprawicowy rząd po przegłosowaniu wotum nieufności złożonego przez opozycję w parlamencie. 254 posłów i senatorów głosowało za, a 176 przeciw upadkowi rządu Emila Boca. Po raz pierwszy od roku 1990 rząd rumuński upada w ten właśnie sposób, po przyjęciu przez parlament wotum nieufności. Według rumuńskiej konstytucji do prezydenta Trajana Basescu należy teraz wyznaczenie nowego premiera, który ma sformować nowy rząd. Jean Sarkozy, 23-letni syn prezydenta Francji Nicolasa, ma zostać publicznym zarządcą największej paryskiej dzielnicy biznesu La Défense, która dysponuje rocznym budżetem ponad miliard euro. Broni się on jednak przed zarzutem, że posadę tę będzie zawdzięczać swemu ojcu. Ten ostatni ocenił, że jego syn stał się celem nagonki. Jean Sarkozy jest studentem drugiego roku prawa i radnym pod paryskiego departamentu ocen. Wybór ma zostać dokonany na początku grudnia. Ma zastąpić na tym stanowisku ministra do spraw ożywienia gospodarki Francji Patryka Devedjiana. Błyskawiczna kariera syna prezydenta od początku budzi kontrowersje. W 2008 roku został radnym Neuilly-sur-Seine, najbogatszego podparyskiego miasteczka, oraz najmłodszym szefem frakcji UMP w Radzie Departamentu od Seine. Funkcję tę pełnił wcześniej jego ojciec. Nicolas Sarkozy twierdzi, że cała ta dyskusja na temat jego syna jest bezpodstawna, bo jest on po prostu najlepszą osobą nadającą się na to stanowisko. Chantal Jouanneau, francuska sekretarz stanu do spraw ekologii, zażądała śledztwa w związku z doniesieniami o składowaniu w Rosji pod gołym niebem francuskich odpadów radioaktywnych. Jouanneau podkreśliła, że francuska energetyka jądrowa musi być absolutnie przejrzysta. Francuskie zakłady energetyczne EDF przyznały, że wysyłają do Rosji zużyty uran z reaktorów jądrowych we Francji, gdzie jest on poddawany regeneracji. Przedstawiciel EDF zaprzeczył, jakoby ten uran był składowany pod gołym niebem. Talibowie powiązani z Al-Kaidą wysłali do agencji France Presse w Islamabadzie list, w którym przyznają się do dokonania w poniedziałek zamachu, w którym zginęło 45 osób, głównie cywilnych, na jednym z targów w mieście Al-Puri. Zamachowcem samobójcą był 13-letni chłopak, który wysadził się w powietrze, stając w pobliżu ciężarówki przewożącej pakistańskich wojskowych. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Piotra Błońskiego i Marka Brzezińskiego.
A mój tata jest prezydentem. Prasa dzisiejsza używa sobie co niemiara na synu prezydenta Sarkoziego. 23-letni Jean Sarkozy najwyraźniej chce przegonić ojca. Ten student drugiego roku prawa, którego od początku semestru nikt na uczelni nie widział, został wybrany 2 lata temu do Rady Samorządu Departamentu Hauts-de-Seine i szefem lokalnej grupy UMP, czyli partii prezydenckiej. Dodajmy, że to najbogatszy we Francji departament, potęga gospodarcza równa na przykład całej Grecji. Przedtem Jean Sarkozy kombinowałby swojego człowieka wypromować na mera podparyskiego Neuilly, wcześniej przez całe lata rządzonego przez tatę. A dzisiaj o nim głośno dlatego, że owa rada departamentalna, zdominowana przez UMP, wybrała go szefem EPAD-u, instytucji publicznej zarządzającej terenami dzielnicy La Défense, tej dzielnicy biznesu najeżonej biurowymi wieżowcami. Roczne obroty EPAD-u wynoszą około miliarda euro. To też wybór na to stanowisko młokosa bez doświadczenia budzi, powiedzmy, zadumę. Zaznaczmy przy tym, że młokos jest diabelnie utalentowany, co właściwie wszyscy przyznają. Ale trudno nie łączyć jego sukcesów z faktem, że jest synem swojego ojca. Takiej gratki opozycja ani myślała przepuścić. Na nic tłumaczenia, że Jean Sarkozy nie został mianowany, lecz wybrany. W atakach i kpinach prym wiedzie Libération, nie przebierając w środkach. Ale znęcanie się nad synem ojca przybrało ogólnonarodowe rozmiary. W internecie powstała moda na dowcipy o Jasiu. Jean Sarkozy kandydatem do Akademii Francuskiej, czytamy w Twitterze, na hasło Jean Sarkozy partout, czyli Jan Sarkozy wszędzie. Jean Sarkozy jako nowy model biustu Marianny. Barack Obama ogłosił, że dla Jeana Sarkoziego rozstaje się z żoną i tak dalej i tym podobne. Pod petycją w internecie żądającą rezygnacji z tego stanowiska podpisało się już około 30 tysięcy osób. Naczelny Libération, Laurent Geoffrin, podpisuje felieton, w którym porównuje dzisiejszą Francję do monarchii dziedzicznej. Le Parisien tytułuje Jean Sarkozy, niechciany dziedzic. Zainteresowany dziarsko odpowiada. Z krytyką spotykam się, od kiedy zajmuję się polityką. Trudno, trzeba się przyzwyczaić. Cokolwiek zrobię, będę krytykowany. Żądam jednak, by mnie sądzono po wynikach, a nie według stanu cywilnego. Dodajmy za Le Parisien, że relacje Jeana z ojcem nie są ewidentne. Nicolas Sarkozy rozwiódł się 2 lata po jego narodzinach i choć widywał go co tydzień, nigdy się jego wychowaniem nie zajmował. W karierze politycznej syna jest więc coś z osobistego wyzwania pod adresem ojca. W Le Figaro krytyczna recenzja profesora Jean de Kervas-Douai z filmu zrealizowanego przez najbardziej znanego we Francji działacza ekologicznego Nicolas Hulot pod tytułem Syndrom Titanica. W filmie tym Hulot, podobnie jak wcześniej Al Gore, ukazuje bezmiar katastrofy, jaka grozi ludzkości, jeśli natychmiast nie przestanie ona produkować i konsumować jak dotychczas. Ekologia polityczna, pisze autor recenzji, nie ma charakteru naukowego, podobnie jak nie miał go marksizm, choć długo się na swój naukowy charakter powoływał. A w nauce nie hipoteza jest prawem, lecz jej sprawdzenie. Jeśli pragnie się wywołać u ludzi reakcję korzystną dla środowiska, trzeba opisywać rzetelnie, bez sentymentów, niesłychanie skomplikowane cykle i ciągi przyczynowe, które o nim decydują. A montaże filmowe nie pozwalają na taki stopień abstrakcji. Zwracają się bowiem do serca, a nie do rozumu. W filmie Al Gore na przykład zestawia się obrazy dotkliwej suszy i monstrualnego rozmnożenia owadów. A przecież owady rozwijają się w wilgoci, a nie w suszy, niezależnie od temperatury globu. Ideologia, którą reprezentuje Nicolas Hulot, czytamy na koniec, to ideologia polityczna, ideologia zapobiegania ryzyku, ideologia strachu i pasji, wyrosła z cywilizacji obrazu, w której liczy się tylko emocja, a ta rodzi jedynie paraliż. Unikanie ryzyka zawsze prowadzi do jeszcze większego ryzyka. Hulot przedstawia w sympatycznych, wspaniałomyślnych, humanistycznych obrazach idee wątpliwe, prowadzące być może do skutków przeciwnych od zamierzonych. Pewnie, że człowiek musi się nauczyć szanować surowce energetyczne i im szybciej, tym lepiej, ale nie pod wpływem strachu i nie kosztem rozumu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W samym sercu pustyni Francuzi szkolą somalijskich żołnierzy, czytamy w dzienniku Le Monde. Gazeta zapewnia, że dzieje się to z dala od zgiełku przy zachowaniu całkowitej dyskrecji. Paryż uważa, że Europa powinna w większym stopniu zaangażować się w wyprowadzanie Somalii ze stanu zapaści. W piasku pustyni kilkunastu Somalijczyków rozkłada na części kałasznikowa. Część z nich podśpiewuje. Przyglądają im się bacznie francuscy żołnierze z 5. Pułku Wszystkich Broni. To jednostka zamorska specjalizująca się w operacjach daleko poza granicami Francji. Obóz nie wygląda imponująco. Rząd namiotów pozbawionych klimatyzacji, kilka ciężarówek, granice placu ćwiczeń wyznaczone kamieniami. Podobnie miejsce modlitw. To nie Somalia, to Djibouti. Tam właśnie w lipcu Francuzi, którzy mają swoją niezwykle ważną strategicznie bazę w Djibouti, zorganizowali obóz treningowy dla żołnierzy somalijskich. Na maszcie łopoczą 3 flagi, francuska, somalijska i Djibouti. Pod koniec września do obozu Mariam przyjechała pierwsza grupa żołnierzy somalijskich w sile 350 ludzi. To rekruci batalionu, który Francja zobowiązała się wyszkolić. Batalion wojsk rządu tymczasowego w Mogadiszu, na którego czele stoi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Francuzi szkolą wojska somalijskie za aprobatą ONZ i Zachodu. Ma to pomóc władzom w rozprawieniu się z 2 potężnymi ugrupowaniami fundamentalistów muzułmańskich Al-Shabaab i Hizbul Islam, czyli Partia Islamu, które toczą bezpardonową walkę z siłami rządowymi. Somalia od lat rozdarta jest wojną domową. Na początku października z Djibouti wrócił Pierre Lelouch, francuski sekretarz stanu do spraw europejskich. Teraz chce przekonać unijnych partnerów do zaangażowania się w proces, który może doprowadzić do stabilizacji sytuacji w Somalii. Do 14 lipca świat nie wiedział o obecności Francji w Somalii. Dowiedział się w dniu Święta Narodowego, gdy rozniosło się, że 2 agentów francuskiego wywiadu zostało porwanych z hotelu w Mogadiszu. Jeden z nich został zwolniony przez swoich islamskich porywaczy, o drugim wszelki słuch zaginął. Wtedy okazało się, że Paryż nie ogranicza się do politycznego poparcia dla władz somalijskich, ale że także zaangażował się w pomoc wojskową. cytowany przez Le Monde anonimowy oficer armii francuskiej, wyjaśnia, że Francji zależy na ustabilizowaniu sytuacji w Somalii, bo w ten sposób można ograniczyć tam wpływy Al-Kaidy. Z terroryzmem nie walczy się tylko we Francji. Oficjalnie Francuzów w Somalii nie ma. Obóz szkoleniowy zlokalizowany jest w Djibouti. Obecność agentów tłumaczono tym, że Paryż już od maja zaczął pomagać władzom somalijskim w tworzeniu jednostki Straży Prezydenckiej. Taka pomoc pozwalała uniknąć kosztownych inwestycji finansowych. Wiele się zmieniło po ofensywie islamistów na Mogadiszu pod koniec lipca. Francja zdecydowała się na zorganizowanie szkolenia dla 500 żołnierzy. To zalążek armii somalijskiej. Nie wszyscy złapią za broń, żeby walczyć z islamskimi rebeliantami. Według ocen francuskich specjalistów zdecyduje się na to 1/3. Nie wiadomo jednak, czy europejscy partnerzy zdecydują się na uczestniczenie w tym przedsięwzięciu. Cytowany przez francuski dziennik ekspert do spraw tego regionu uważa, że część państw Unii może przypuszczać, że chodzi o pieniądze, których sama Francja nie chce wydać, ale chce do tego zachęcić partnerów w imię bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków.
RFI, la radio. Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Statystyki są przerażające. 11 milionów nowych przypadków raka rocznie, 8 milionów zgonów. Są to dane opublikowane w październiku 2009 roku przez Międzynarodową Ligę do Walki z Rakiem, który mógłby się stać w 2010 pierwszą przyczyną zgonów na całym świecie. Na razie jest na drugim miejscu, za chorobami układu wieńcowego. Komisja Europejska ogłosiła 29 września tego roku powołanie unijnego partnerstwa do walki z rakiem. Jak na partnerów przystało, kraje członkowskie proszone są o dzielenie się metodami wykrywania i leczenia raka, o skoordynowanie wysiłków, słowem o solidarność. Pomysł napotka zapewne na przeszkodę, którą jest konkurencja w dziedzinie badań nad nowymi lekami. Mimo że połączenie sił i środków, jak powiedział komisarz Janez Potocznik, odpowiedzialny za badania naukowe, niewątpliwie zwiększyłoby skuteczność walki z rakiem. Każdy z 27 krajów ma własne pomysły. We Francji wszystkie kobiety od 50 do 74 roku życia mają prawo do bezpłatnej mamografii co 2 lata. Wszystkie otrzymują zawiadomienie na piśmie, wszystkie mają wybór między wielu lekarzami, ale liczba zgłaszających się na badanie jest ciągle niewielka. Gdyby tak nie było, śmiertelność na raka piersi spadłaby o 30%, zdaniem specjalistów. Stąd kampania wszczęta we wrześniu przez czasopismo Marie Claire. 10 pięknych i znanych kobiet pozowało w negliżu do fotografii powielonej na afiszach rozklejonych w miejscach publicznych. Julie Depardieu na przykład pokazała piersi i to uratowało jej życie. Brzmi komentarz mający unieszkodliwić lęk i pruderia. Francja nie ogranicza się do walki z rakiem na własnym terytorium. W centrum jej zainteresowania nie znajduje się jednak Europa, lecz kraje południa, przede wszystkim francuskojęzyczne. 9 i 10 października 2009 roku miało miejsce w Paryżu pierwsze spotkanie francuskojęzycznych lig do walki z rakiem z krajów basenu Morza Śródziemnego i Czarnej Afryki. Mówi założyciel stowarzyszenia Afrocancer, dr Adam Lee.
Il faut tordre le cou à un mythe qui veut que le cancer soit limité aux pays riches.
Trzeba ukręcić głowę mniemaniu, że rak występuje tylko w krajach bogatych. W rzeczywistości 60% przypadków raka odnotowano w Ameryce Południowej, w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Chcieliśmy zebrać wszystkie ligi w obszarze francuskojęzycznym, które na co dzień walczą z rakiem, aby mieć lepsze rozeznanie sytuacji i wzmocnić ich działalność, która w krajach południa nie jest jeszcze dobrze zorganizowana.
A więc nie tylko malaria i AIDS nękają kraje rozwijające się, a zwłaszcza Afrykę, mimo że o nich głównie słyszymy w mediach. Ligi afrykańskie napotykają na przeszkody nieznane w Europie. Brak środków, brak informacji, nawet wśród rządów, brak działań prewencyjnych, brak lekarzy, mówi dr Adam Lee.
Potrzebne są pieniądze. Rak kosztuje i w dziedzinie prewencji, i leczenia, i uśmierzania bólu. Potrzebne są pieniądze, a w krajach południa brakuje instalacji, środków. Są ludzie kompetentni i wykształceni, którzy szukają wsparcia. Często zwracamy się do polityków. Apelujemy do ich poczucia odpowiedzialności. Chcemy, by angażowali się silniej w promocję walki z rakiem w Afryce. Brakuje nam też onkologów. Liczymy na współpracę między krajami południowymi. północy i krajami południa. Liczymy na uniwersytety na północy, aby pomogły nam wykształcić specjalistów wśród lekarzy. Na dalszą metę chcielibyśmy mieć możliwość kształcenia i uzyskania dyplomu na miejscu dla lekarzy chcących się specjalizować w onkologii.
Te słowa uzmysławiają nam przepaść dzielącą czarny kontynent od Unii Europejskiej i to, że powołanie europejsko-afrykańskiego partnerstwa do walki z rakiem byłoby bardzo na czasie.
Multimedia Stefan Riegel.
Figurą obecnej epoki jest karkołomny szpagat, oszałamiająca rozpiętość amplitudy między futuryzmem pączkujących technologii, które otwierają przepastne horyzonty, a archaizmem kryzysu i psującej się cywilizacji ześlizgującej się ku standardom prehistorii. Nikt nie wie, co z tego wyniknie. To też czytając tu i tam o cybermirażach przyszłości wyłaniających się z laboratoriów, należy brać poprawkę zarówno na archaiczną architekturę netu, niezdolną zapewne wchłonąć rosnącej wykładniczo liczby megabajtów, jak i na ludzką rzeczywistość, która skrzeczy. Prognozy synoptyków zmian technologicznych przyprawić mogą zaiste o zawrót głowy. Już w najbliższej dekadzie urzeczywistni się szereg innowacji, które nie tylko zmienią sposób korzystania z internetu, ale i odmienią nasze życie. Jednym z obiecujących szlaków rewolucji jest tak zwany cloud computing, czyli wirtualne zwiększenie doętej potęgi mocy obliczeniowej i potencjału wiedzy poprzez udostępnienie wszystkim za odpowiednią opłatą za usługę możliwości korzystania z najbardziej wyrafinowanych programów bez konieczności instalowania ich na swoim komputerze. To nawet nie futurologia, gdyż na przykład Google, jak zwykle w swoim serwisie Google Apps, oferuje już tego rodzaju usługi i w dodatku za frajery. Innym obiecującym szlakiem, na razie jeszcze w powijakach, jest web semantyczny wiodący ku nowej, wielkiej sieci. Do tej pory jedynym inteligentnym aktorem, z poprawką na idiotów, których nie brakuje, był w tej grze Homo sapiens. Tylko on jest w stanie rozpoznać zawartość przekazu, wspomagając się narzędziami bardzo przybliżonej selekcji oferowanej przez wyszukiwarki typu Google, których algorytm opiera się głównie na dyskusji kryterium popularności, lekceważąc semantyczne parametry. Web semantyczny polegałby na zamieszczeniu w sieci informacji, które byłyby zrozumiałe dla maszyn i pozwoliłyby im nawiązać kontakt między sobą bez ludzkiego pośrednictwa. Komputery dzięki temu wykonywać by mogły szereg zadań w sposób automatyczny, przemieniając internet w rozrastającą się wykładniczo bazę wiedzy, będącą zalążkiem sztucznej inteligencji, z założenia wyższej od inteligencji ludzkiej jako takiej, gdyż tej ostatniej znamy aż nadto dobrze fizjologiczne, społeczne i psychiczne ograniczenia. To jeszcze futurologia, gdyż z przełożeniem semantyki na bajty wiele jest problemów. Dzielenie się dostępem do omal nieograniczonej bazy danych, w czym jednym z pionierów jest Amazon, to na razie bardziej realistyczny i zarazem jeszcze ludzki etap na drodze do automatyzacji. Polega to z grubsza na udostępnieniu dowolnemu z deweloperów odpłatnie lub za darmo zastrzeżonej dotąd bazy danych Instytutu Meteorologii, Krajowego Instytutu Statystyki czy innej tego rodzaju instytucji w świecie, co można było do tej pory zrobić płacąc ciężki roczny abonament, lecz co przełoży się wkrótce na drobne usługi à la carte z groszowym zaliczeniem. Zaledwie ustknąłem tu z futurologicznych miraży, z których część realizuje się już na naszych oczach. Winienem jeszcze wspomnieć o mobilności, czyli sieci dostępnej zawsze i wszędzie, na ekranie komórki, o przedmiotach codziennego użytku podłączonych do sieci, od zamrażarki i toastera, przez kaloryfery i klimatyzatory zdalnie sterowane, po radia i ekrany wiecznie in, a nawet i ruchome schody, światła na skrzyżowaniach lub windy, których funkcjonowanie racjonalizowane jest informatycznie. To wszystko zresztą wydaje się banalne, by nie rzec trywialne, w zestawieniu z atrakcjami, jakie w laboratoriach są już w stanie mocno zaawansowanym, lecz do rzeczywistości wprowadzają się na razie chyłkiem lub pozostają w stadium spekulacji. Mam na myśli oszałamiające perspektywy nanotechnologii, zawrotne postępy w badaniach nad mózgiem, świadomością i sztuczną inteligencją, czy też piorunujący rozwój biotechnologii wiodących ku granicy, o której jeszcze mało wiemy. W obliczu tych wyzwań możemy zachować się dwojako. Iść z prądem na własne i cudze ryzyko lub płynąć pieskiem pod prąd zgodnie z zachowawczą metodą ratuj się kto może. Mimo całego sceptycyzmu i ogromu zblazowania nie zalecałbym mimo wszystko metody piesko-niebieskiej, lecz raczej styl motylkowy, raz pod wodą, raz nad wodę, z okiem wlepionym w horyzont i podpowiadającym na bieżąco pragmatyczną zmianę stylu.
Jeanne Moreau, francuska aktorka teatralna i filmowa, obdarzona talentem i elegancją, niebanalną urodą i intrygującą osobowością, stała się jedną z najbardziej popularnych i lubianych gwiazd francuskiego kina. Opowiada o niej Agnieszka Kumor.
Magazyn z cyklu Gwiazdy ekranu, Gwiazdy piosenki. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Jeanne Moreau. W maju 1995 roku przewodniczyła festiwalowi filmowemu w Cannes. Rok wcześniej Nowojorskie Muzeum Sztuki Współczesnej poświęciło aktorce wielką retrospektywę 30 z jej filmów. Francuzi nie posiadali się z dumy. Ich Moreau zyskała uznanie wykraczające poza kadr sztuki filmowej. Mit Jeanne Moreau? Ona sama śmieje się z tego. Jeśli pracować oznacza żyć, to po prostu żyję, odpowiada. Z latami ambicja bycia najlepszą wyparowała. Energia niezbędna mi do pracy uwolniła się z konieczności błyszczenia.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Na Na swym koncie Jean Moreau ma około 100 filmów. Louis Malle, François Truffaut, Godard, Buñuel, Welles, Antonioni, Lozé. Grała u największych sław światowego kina, ale nie każdy pamięta, że zaczynała w teatrze u boku Jeana Villara. Zadebiutowała na festiwalu awiniońskim w roku 1947. Potem były 4 lata spędzone na deskach komedii francuskiej. Grała w 22 sztukach, jakie szły w repertuarze. W roku 1951 Jean Villard powierzył jej rolę Natalii w Księciu Homburgu Kleista u boku niezapomnianego Gerarda Philippa. Uwielbiałam go, zachwyca się do dziś Moreau. Był wspaniały w czasie prób, a na przedstawieniach, kiedy wprowadzał subtelne improwizacje, przechodził sam siebie. Dorzućcie do tego magię pleneru, kiedy graliśmy ten spektakl na festiwalu awiniońskim. Jasność obrazu umąciły nieco pluskwy, którymi przepełniony był pokój przyznany Moreau na czas festiwalu, więc spała w garderobie, gdzie trzymano kostiumy. Jean Renoir mówił o niej, są istoty, które krojąc chleb robią to z jakąś wrodzoną elegancją. Jean ma taką właśnie zdolność. Wszystko, co robi, robi z klasą. W odpowiedzi na tę słynną o sobie opinię wielkiego reżysera Moreau zwierza się ze swego surowego sędziego, który w jej wnętrzu mówi jej, jak ma postępować, jakie wybory w życiu czynić. Ona sama nie żałuje tych wyborów, choć bolało ją odrzucenie przez publiczność Ewy Lozeja, czy skandal wybuchły wokół kochanków Louis Malle. W roku 1958, zanim uhonorowano ten film nagrodą jury na festiwalu weneckim.
Après, sur les lieux du crime, dans la buée, se reconnaissent-tu Dieu? 100 ans après, mais comment, chérie, en toi rien ne change. Et toi, mon cœur, mon amant, tu restes haut comme un ange. Tu m'aimes, je l'ai prouvé, à tes lèvres, ta salive. Quel coup de te retrouver 100 ans après, morte ou vive, couchée dans les hautes herbes. Les morts deviennent bavards, ils parlent de ce poignard qui fut un moment superbe. Je te revois dévêtu, dit-il, dans ce meurtre chaud. Grand loup, je suis ton agneau, répond-elle, frappais-tu moi doucement de nouveau, tue-moi doucement de nouveau, doucement de nouveau, de nouveau, de nouveau, doucement, doucement de nouveau.
Byłam bardzo zakochana w Louis Malle. On we mnie wówczas już nieco mniej. Wspomina po latach Moreau okoliczności kręcenia kochanków. Z każdej wyspy greckiej, gdzie podróżowali razem w okresie poprzedzającym festiwal wenecki, Moreau pisała listy do Ingmara Bergmana. Nie znała go osobiście, znała jedynie jego filmy i była pod ich wielkim wrażeniem. On odpisywał jej, ale listy pisane były po szwedzku. Zostały jej przetłumaczone dopiero później. Ambasada szwedzka poleciła jej kogoś zaufanego. Jean nie chciała zdradzić się z wielką przyjaźnią, jaka łączyła ją w tych listach z wielkim filmowcem. Jean jest tajemnicza, nawet tego nie chcąc. Publiczność zna jedynie skrawki z jej życia prywatnego. Jeszcze na studiach zakochała się w swym koledze z konserwatorium, Jean-Louis Richardem. Wzięła z nim ślub, mieli syna. Z Richardem nakręciła film pod tytułem Mata Hari, agent H21, napisany wspólnie przez Richarda i Truffaut, hołd złożony kobiecie, którą obaj kochali. Z kolejnym mężczyzną swego życia, Louis Mallem, potrząsnęli przysypiającym kinem francuskim po wyjściu filmu Windą na szafot, gdzie bohaterce stworzonej przez Moreau towarzyszyła muzyka Milesa Davisa. Potem byli wspomniani kochankowie i Viva Maria u boku jej wielkiej rywalki, Brigitte Bardot. Zazdrość budziła nie tylko swą grą, ale także kontaktami z Pierrem Cardenem, do którego wysłała ją Chanel, kiedy poprosiła ją o kostiumy do Ewy Lozeja. Spotkanie zawodowe przerodziło się w wielką miłość ze wszystkimi niedogodnościami, jakich im wkrótce przysporzyło wścibstwo prasy. Była wreszcie miłość i chybione małżeństwo z amerykańskim reżyserem Williamem Friedkinem, twórcą takich filmów jak French Connection czy Egzorcysta. Niezależnej Moreau niezbyt przypadnie do gustu nadopiekuńczość zawodowa męża. Od tej pory, zapowiedział po ślubie jej agentowi, reprezentuje pan interesy pani Friedkin, a nie panny Jeanne Moreau. A pannie Moreau miła była i jej pozycja, i jej nazwisko. Lubię samotność, mówi, ale to także pułapka. Nie istnieje prawdziwa twórczość bez możliwości dzielenia się nią. Stanie w miejscu oznacza śmierć.
Qui qu'en veut mes philanthropes, de mes renonculacés, qui veut de ma fleur d'hysope et qui veut de mes pensées. Non trop tard, jeune homme, la fille est déjà mariée. Non trop tard, curé, leur âme est déjà damnée. Non trop tard, docteur, la jambe est déjà coupée. Qui qu'en veut mes philanthropes, de mes renonculacés, qui veut de ma fleur d'hysope et qui veut de mes pensées. Non trop tard, sois phare, le vin est déjà pissé. Non trop tard, boué, le type est déjà noyé. Non trop tard, azur, nos yeux sont déjà crevés. Toujours trop tard, mon bon roi, et en avant la musique. On tâchera, ma république, d'être à temps la prochaine fois. Qui qu'en veut mes philanthropes, de mes renonculacés, qui veut de ma fleur d'hysope et qui veut de mes pensées. Non trop tard, jeune homme, la fille est déjà mariée. Non trop tard, curé, leur âme est déjà damnée. Non trop tard, docteur, la jambe est déjà coupée. Non trop tard, sois phare, le vin est déjà pissé. Non trop tard, boué, le type est déjà noyé. Non trop tard, azur, nos yeux sont déjà crevés. Toujours trop tard, mon bon roi, et en avant la musique. On tâchera, ma république, d'être à temps la prochaine fois. Qui qu'en veut, mes philanthropes, de mes renonculacés. Qui veut de ma fleur d'hysope et qui veut de mes pensées. Mes pensées.
Nostalgiczna mieszczka z Moderato Cantabile, gdzie partnerował jej Belmondo, zbierający świeże laury po swoim wcześniejszym filmie Do utraty tchu. Kawkowska urzędniczka w procesie Orsona Wellesa, Katarzyna w filmie Truffaut, Jules i Jim oraz wiedziona zemstą bohaterka jego panny młodej w czerni. Pokojówka w filmie Buñuela, królowa Margot w wersji Jeana Drewilla, słynnej powieści Dumasa, widząca niewidoma w filmie Wima Wendersa Na krańcu świata. Bohaterki, które gra, niosą w sobie jakąś tajemniczą zmysłowość. Właśnie nie tyle seks, co zmysłowość, podkreśla Moreau w jednym z wywiadów. Nigdy nie grałam kokietek, moje bohaterki były dzikie, enigmatyczne, tajemnicze. Były wśród nich prostytutki, kobiety wykorzystywane bądź posługujące się innymi, ale nie femme fatale. Już raczej kobiety niezależne i ciekawe świata. Moje życie to jedno pasmo spotkań, dodaje Mademoiselle Moreau. Oto w jej wykonaniu piosenka z filmu Jules i Jim.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Radio France Internationale. La diversité du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Melancholia od dawna kojarzona z czarną żółcią wywoływać może w człowieczym organizmie skutki najbardziej zgubne i niebezpieczne. Średniowieczna kosmologia humoralna łączyła melancholię z ziemią, z zimą lub z jesienią, z suchością, z gwiazdą polarną i z lodowatym wiatrem północnym, z czernią, z wiekiem dojrzałym lub ze starością. Saturn jest planetą melancholii, a wśród saturnich dzieci znajdują się oprócz melancholików wisielcy, kulawcy, parobcy, gracze, zakonnicy i świniopaś. Abundantia melancholie ujawnia się przez symptomata fizjologiczne. Czernienie skóry, krew moczu, przyspieszenie bicia pulsu, pieczenie w żołądku, wzdęcie z dujawicą, kwaśne beknięcia, gwizdy w lewym uchu, konstypację lub nadmiar fekaliów. Melancholia wywołuje choroby takie jak histeria, demencja, epilepsja, trąd, hemoroidy, świerzb oraz podsyca manię samobójczą. Nadmiar czarnej żółci w organizmie powoduje, że melancholik jest pessime complexionatus, smutny, zawistny, zły, zazdrosny i lękliwy. A jednak tradycja antyczna wiązała również melancholię ze zdolnością do uprawiania poezji, filozofii i sztuk pięknych. Problema 30. Arystotelesa łączył czarną żółć z geniuszem. Dlaczego ludzie wyróżniający się w filozofii, w życiu publicznym, w poezji i w sztuce są melancholikami i cierpią często na choroby wywołane czarną żółcią? Pytał Arystoteles. Odpowiedź Arystotelesa, komentowana od stuleci, stanowi punkt wyjścia do rozważań o związkach pomiędzy geniuszem i melancholią, których fascynującą i dwuznaczną sygnaturą stał się anioł na melancholii Dürera. Jedni, u których żółć jest sofita i zimna, stają się dziwakami i marzycielami, pisał Arystoteles. Drudzy, u których jest ona nazbyt sofita i gorąca, stają się maniakami i wesołkami, za mocno kochają miłością namiętną. Jeszcze inni, u których gorącość owa zbyt blisko sadowi się rozumu, wpadają w szał i w uniesienie. To przypadek Sybilli, Bachantek oraz tych, których bogowie nawiedzają, jeśli nie jest to skutek choroby, lecz naturalnej skłonności. Syrakuzańczyk Markus nigdy nie był lepszym poetą niż wtedy, gdy był unoszony szałem, kiedy nadmiar gorąca wstępuje niżej, ludzie stają się prawdziwie melancholijni, ale też bardziej są zrównoważeni oraz mniej dziwaczni i uzyskują przewagę nad innymi ludźmi, jedni w naukach, inni w sztuce, jeszcze inni w polityce, pisał Arystoteles. Czarną żółcią w połączeniu z boskim szałem Platona zajęła się grupa mistyczna Marsilio Ficino na dworze Wawrzyńca Wspaniałego we Florencji. Ficino gloryfikował melancholię i Saturna, twierdząc, że dzięki czarnej żółci i wpływom tej najbardziej złośliwej planety można zbliżyć się do Boga i poczuć prawdziwie jego obecność. Melancholik, na którego oddziałuje tak silnie gwiezdny wpływ Saturna i ziemskie siły chtoniczne, w sposób naturalny słyszy więcej, widzi lepiej i głębiej poznaje. Ficino pisał tak: płyn melancholiczny wzbogaca moc ziemi, w której nie zanika jako nikną inne płyny, ale się w niej wzbiera i gromadzi. Podobna jest natura Merkurego i Saturna, dzięki czemu duch skupia się w sobie i popycha duszę w miejsce jej najbardziej właściwe, co znaczy sprzyjające kontemplacji, z którego dusza w serce rzeczy wniknąć może. Tak oto Saturn, bóg kanibal, bóg kastrat, którego przez wieki wyobrażano jako kulawca, żniwiarza z kosą, czyli kostucha, stawał się jednocześnie patronem, sygnaturą ludzi najwrażliwszych, zdolnych do przenikania tajemnic i do tworzenia rzeczy najpiękniejszych. Ale ten bóg stał się również sygnaturą prostaków, szubrawców, duchów przyziemnych i kupców.
Radio France Internacional.
RFI. Radio France International.
RFI, toute la diversité du monde.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
RFI, Paris.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Sweet People to najnowsza płyta francuskiego perkusisty André Ceccarellego w charakterze lidera. Poprzednia Golden Land ukazała się 2 lata temu. 2 lata to dobry czas na dobre przygotowanie nowej płyty. Posłuchajmy kompozycji Giuliana Olivera Mazzariello, Julian's Vision.
We'll be right back.
Była to kompozycja Juliana Olivera Mazzariello, pianisty, który na tej płycie gra na pianinie, na keyboardach oraz na organach Hammonda. Trzecim muzykiem tworzącym trio Ceccarellego jest saksofonista Sylvain Boeuf, który jest jednocześnie kompozytorem największej liczby utworów z tej płyty, bo aż 5. Autorami pozostałych 4 utworów są André Ceccarelli i Baptiste Trottignon. Mazzariello jest bardzo obecny na płycie, daje o sobie znać jego włoski temperament odziedziczony po ojcowych przodkach, tylko trochę przytłumiony przez brytyjską krew płynącą w żyłach matki i dzieciństwo spędzone w Wielkiej Brytanii. Sylvain Boeuf to stary przyjaciel Ceccarellego i towarzysz jego muzycznej podróży. Posłuchajmy jego kompozycji Mysterious Monk. Urodzony w słonecznej Nicei na południu Francji, André Ceccarelli, zdrobniale i pieszczotliwie zwany Dede, jest synem muzyka, również perkusisty. Zaczął grać mając lat 13 i niedługo musiał czekać na propozycje od muzyków i piosenkarzy o już ustalonej sławie, takich na przykład jak Michel Jonas, Claude Nougaro, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan. Grał w grupach wielu znakomitych muzyków, żeby wymienić choćby takich jak Eddie Lewis, Maurice Vander, Michel Legrand, Legrand, bracia Brecker, Jean-Luc Ponty, Dexter Gordon, Stan Getz, Chick Corea, Michel Portal i wielu, wielu innych. Wielokrotnie współpracował z Didi Bridgewater, która od pierwszego spotkania w 1987 roku zawsze chciała go mieć u swego boku w czasie nagrywania kolejnych płyt. Najbliższe koncerty promocyjne płyty będą miały miejsce 1 i 2 maja w paryskim klubie Sunset Sunside. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu utwór tytułowy z ostatniej płyty Sweet People, który skomponowali André Ceccarelli i Baptiste Trottignon.
wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.